Witamy serdecznie w drugiej godzinie audycji Cisza w Eterze. Witam serdecznie po godzinie 23 ponownie. Przed mikrofonem Iwona Kosior. Dzisiaj audycję realizuje Krzysztof Mysiak, a naszym drugim gościem jest pan Wacław Czakon, prezes Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, dobry wieczór.
Nie przez przypadek zapraszam akurat przedstawiciela Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo, ponieważ jest to fundacja, która z pojęciem wychowania jest, mówiąc delikatnie, bardzo ściśle związana. W zasadzie założenie fundacji wyrosło z pojęcia wychowania. Wychowania ludzi, tak jak sami państwo piszą o sobie, człowieka silnej wiary, świadomego patriotę i obywatela, sprawnego w działaniu społecznym i gospodarczym. Jest to główna misja, która przyświeca już od około 30 lat waszej działalności. Dlaczego to wszystko jest aż tak ważne? Dlaczego w pewnym momencie, te 30 lat temu, stwierdziliście, że to jest przepis na wychowanie, właściwe wychowanie młodych ludzi, dobrego człowieka?
My mówimy w ogóle o dobrym wychowaniu, że misją naszej fundacji jest dobrze wychować młodego człowieka. I te trzy punkty, które pani przytoczyła, one definiują, co to znaczy to dobrze wychowany człowiek. Ale historycznie jak to było? To znaczy, no myśmy oczywiście powstawali, myśmy już działali w latach 80. jeszcze w starym systemie, też jako studenci Katolickiego Uniwersytetu, później w ramach Towarzystwa Brata Alberta na Zielonej, ale jak się czasy zmieniły, no to myśmy od razu jakby założyli swój podmiot, swoją fundację. I od samego początku nie chcieliśmy tylko sprawować tak zwanych funkcji opiekuńczych, czyli kanapki, tam organizacja czasu, gdzieś tam na wakacje zabrać, bo to taka jest, powiedzmy, funkcja opiekuńcza. No już wtedy była ogromna, silna potrzeba coś więcej dawać dzieciom i młodzieży, nie tylko właśnie to wsparcie takie materialne. No i wyraźnie wówczas był ten napór, nie, no musimy jednak zająć się wychowaniem. Te początki w ogóle były bardzo, no, takie dziwne, trudne, dlatego że myśmy po prostu nie wiedzieli, co to znaczy. To znaczy, chcieliśmy tak wychowywać, tyle wiedzieliśmy, ale jak to robić, o co to chodzi, kiedy to będzie skuteczne, kiedy to będzie wychodziło, kiedy dzieci i młodzież będą tego chcieli, no to okazało się dużo, dużo trudniejsze. I przez kilka następnych lat, czyli to są lata, szczególnie te początkowe 90., no to była taka ciężka praca, jak to robić w ogóle. No, ja chyba więcej książek wtedy przeczytałem niż za czas studiów i więcej godzin w bibliotece przesiedziałem, żeby w ogóle dojść do tego, jak to w ogóle ludzie robili na świecie, jak to gdzie ktokolwiek robił wcześniej czy teraz. Sprawa się zaczęła rozjaśniać później, dlatego że po prostu, no, są w historii przykłady oczywiście wielkich wychowawców, to po pierwsze, ale to było mało, nie? Bo nie wystarczy poznać, nie wiem, sposób działania na przykład Korczaka, który był z osobowością ogromną, takim charyzmatycznym wychowawcą, ale Korczak nie zrobił systemu wychowawczego, bo już później Korczaka nikt nie powtórzył do dzisiaj. Owszem, byli charyzmatyczni wychowawcy, ale no to już nie było to, co Korczak. Więc musieliśmy dotrzeć do tego, że tak naprawdę to trzeba po prostu pewne systemowe rozwiązanie wygenerować, na przykład harcerstwo, na przykład oaza, czyli tam, gdzie już może niekoniecznie ci charyzmatyczni wychowawcy występują, ale pewne rozwiązania metodyczne, ułożone w pewien system, one dopiero, no, przynoszą ten skutek wychowawczy. No, długa droga, ale myślę, że bardzo ciekawa. Dla mnie osobiście to była naprawdę wielka też taka przygoda intelektualna. Poznać to wszystko, zrozumieć, jaka jest tego natura. To bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. I tak było. I rzeczywiście do dzisiaj, może jeszcze jedną rzecz warto powiedzieć, że no, te lata 90., przełom, jeszcze dużo biedy, jeszcze to wszystko takie było bardzo potrzebujące ingerencji, tworzenia. Wydawało się, że wtedy jest totalne zapotrzebowanie na to wychowanie, ale okazało się, że dzisiaj wcale się sprawa nie zmieniła. Że nadal jest ogromne zapotrzebowanie na wychowanie. Skuteczne, na jakieś podpowiedzi. A chyba ze 2 lata temu zorganizowaliśmy taki kurs wychowawczy dla rodziców. I zdumienie nasze było ogromne, że no po prostu mieliśmy tyle zgłoszeń, co potraktowaliśmy jako swoiste badania rynkowe, czyli że jest zapotrzebowanie na to ogromne. I rzeczywiście zrobiliśmy dwie edycje tego kursu. No, to, co rodzice mówili, ten lęk, jaki rodzice mają na temat właśnie wychowania swoich dzieci, jak to zrobić, jak się odnaleźć w tym dzisiejszym świecie bardzo skomplikowanym i coraz bardziej skomplikowanym, to po prostu pokazuje na to, jak jest ogromne zapotrzebowanie. No można by zadać pytanie, ale czy młodzież tego potrzebuje, nie? Jak młodzież to wszystko spostrzega? Myślę, że tak. Jak najbardziej. To zresztą i tak będzie za 1000 lat, to ja i za 10 000, ile jeszcze w ogóle będziemy funkcjonować na tej ziemi, też tak będzie. To wynika po prostu z takich naturalnych uwarunkowań. Myślę, że jeszcze będzie okazja o tym powiedzieć dzisiaj. Dlatego to zawsze tak będzie. Zawsze, nie? To zapotrzebowanie na wychowanie. Także nie przewiduję, że nasza misja się skończy, tylko niestety będziemy trwali w tej misji.
Niestety, to jest ciekawe słowo. Myślę, że te kwestie też rozwiniemy. Dlaczego akurat niestety? Tutaj zdradzę słuchaczom też, że uprzedził pan też moje pytanie, które przygotowałam na dalszą część rozmowy, może bardziej na podsumowanie, ale właśnie kwestię tego, czy Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo będzie jeszcze w najbliższym czasie istnieć i czy jest potrzeba. Ale jak już wiemy, potrzeba jest i w jakiej formie? O tym jeszcze będziemy rozmawiać, ale myślę, że zanim przejdziemy do tych pytań, to warto też słuchaczom wyjaśnić, bo wydaje mi się, że zwłaszcza mieszkańcy Lublina z Fundacją Szczęśliwe Dzieciństwo mieli bardzo duże szanse się spotkać się z wychowankami fundacji, ale może nie każdy jeszcze wie, nie każdy kojarzy. Ja osobiście na swojej drodze spotkałam paru wychowanków Akademii Młodzieżowej. To są też osoby, które o Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo wspominają co najmniej bardzo, fundacje wspominają co najmniej bardzo ciepło. Jak działacie na co dzień?
Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo no, w obecnym czasie realizuje trzy takie główne programy, trzy takie filary programowe. Pierwszy to są świetlice opiekuńczo-wychowawcze, one się nazywają ośrodkami wsparcia dziennego i to jest historycznie od początku trwania naszej działalności te świetlice. Najpierw żeśmy właśnie świetlice zakładali jeszcze w latach 90., nawet w 80. minionego wieku. I tą działalność prowadzimy cały czas. Jedna świetlica działa przy parafii Najświętszego Serca Jezusowego na Kunickiego, a druga przy kościele na Czwartku pod wezwaniem świętego Mikołaja. No to są już działania takie, które no mają po 30, a nawet ponad lat. I oczywiście te świetlice są nastawione na to, żeby przede wszystkim wspierać dzieci, też młodzież, taką, no, którą trzeba trochę z różnych powodów wspierać, ale też nie tylko, nie? Ale rzeczywiście tam to wsparcie jest najmocniejsze. Druga taka działalność, którą prowadzimy, to jest właśnie Akademia Młodzieżowa. Chociaż dzieci w świetlicach mówią, że też są w akademii, ale ta akademia, która funkcjonuje przy 5 parafiach na terenie archidiecezji lubelskiej, czyli właśnie w Lublinie na Czwartku, w Końskowoli, w Bychawie, w Świdniku, w Łęcznej. I ta Akademia Młodzieżowa, ten program, on się różni od tego, co jest w świetlicach. I trzecia taka gałąź programowa to jest Centrum Dobrego Wychowania w Motyczu. To jest najbardziej nakierowane z kolei na pomoc szkołom. I tam rzeczywiście bardzo dużo tych klas, nauczycieli korzysta po prostu z tego naszego Centrum Dobrego Wychowania. No my tam oczywiście też jeździmy, też tam bywamy, mówię o akademii czy o świetlicach, ale to główna istota działania tego Centrum Dobrego Wychowania to jest wspieranie szkół.
Jeśli chodzi o Akademię Młodzieżową, to jest też kwestia, która wydaje mi się, że jest ciekawa. Jak dokładnie funkcjonuje akurat ta forma działalności?
Ja może jeszcze odniósłbym się, dlaczego rzeczywiście no, duża część tych naszych takich czy innych podopiecznych ma bardzo dobre skojarzenia z fundacją czy z tymi poszczególnymi programami. To znaczy, to jest tak, że no jeżeli to, co mówiliśmy na początku, jeżeli my chcemy wychowywać, no to warunkiem takiego wychowania jest to, że instruktorzy, wychowawcy, czy jakbyśmy ich tutaj nie nazywali, no oni muszą spełniać pewne kryteria, bo jeżeli nie spełniają, no to po prostu oczywiście to jest tylko pustosłowie to wychowanie. No i w ogóle taki sposób podejścia do młodego człowieka, traktowania go, to musi spełniać pewne kryteria, no takie, które są akceptowalne właśnie przez młodych, no bo jak nie, no to oni nie muszą być przecież w żadnym z tych naszych programów, oni wtedy nie są w tych programach, a jeżeli są, to znaczy z ich punktu widzenia te kryteria są spełnione, nie? I to i wtedy oczywiście proces wychowawczy, czy proces jakiegoś wpływu na nich, nie wiem, czy to jest dobrze powiedziane, to wtedy oczywiście ma szansę istnieć. Dlatego też bardzo często jest tak, że ci wychowankowie, szczególnie właśnie absolwenci, no bo oczywiście program, myślę, że to tak można nazwać, też jest wymagający, to znaczy nie ma wychowania, jeżeli nie ma postawionych wymagań. Też można to uzasadnić, dlaczego tak jest, dlaczego to jest ważne. No i w związku z tym niektórzy albo nie chcą, albo się nie podobają, albo to nie są ich, albo nie ta, że tak powiem, nie ten system wartości, no to oni odchodzą. No to pewno oni może nie do końca mają takie super zdanie na temat fundacji, no bo może nie do końca znaleźli to, czego oni akurat szukali. Ale to jest oczywiście taki mechanizm naturalny, który oczywiście no, musi działać, bo nie wyobrażam sobie, jakby to mogło inaczej wyglądać. To a propos tego właśnie, jakie ludzie mają ci absolwenci, czy byli członkowie, wychowankowie, jakie mają nastawienie do fundacji, do tego, co robimy w tej fundacji.
A jak wygląda, no chociażby działalność Akademii Młodzieżowej, bo myślę, że to może być jeszcze enigmatyczne. Co młodzież robi w ramach tej Akademii? Jak to wygląda?
Właśnie, to może teraz mówmy, jesteśmy na początku nowego roku, my mówimy akademickiego, no bo przecież Akademia Młodzieżowa to ci nasi młodzi ludzie nazywani są studentami, także w tej Akademii, która funkcjonuje przy tych 5 parafiach, to studentem teraz chyba nawet najmłodszy jest w szóstej klasie, ale generalnie to od 7, czyli od 13 roku do 19, to po pierwsze, czyli nie dzieci. Ale no tam nieraz się zdarzy ktoś młodszy, bo to rodzeństwo czy coś, to po pierwsze. Po drugie, generalnie akademia jest skonstruowana na bazie trzech po prostu przedmiotów, my nawet na to mówimy. Pierwsze to jest formacja religijna, formacja społeczna i tak zwane rozwijanie talentów. Zresztą jest to w ścisłej korespondencji do tej misji tutaj przez panią przytoczoną na początku. No ale może inaczej powiedzmy o tym programie. Co się będzie na przykład działo w tym roku? Mhm. Więc w tym roku, w tym semestrze nawet dokładnie, chcemy przygotować 2 premiery programów telewizyjnych, bo w ramach tego rozwijania talentu, czyli tego trzeciego przedmiotu, funkcjonuje telewizja i mocno też w Końskowoli i w Bychawie teatr. Ja się specjalizuję właśnie w tej części telewizyjnej, dlatego trochę też będę o tym więcej mówił. I w ramach jakby tej telewizji naszej przygotowujemy 2 premiery programu Odkrywamy Niebo. To zresztą jest program cykliczny. Ostatnia premiera była pod koniec czerwca. I w tym programie, ten program wówczas trwa od 30 do 40 minut. No, teraz w tym semestrze będziemy się zajmować kościołem. Nie tyle, zresztą skąd, dlaczego kościołem, a w poprzednim semestrze zajmowaliśmy się ojczyzną. Znowu jest jakby echo ideałów, na których to wszystko jest zbudowane, ale nawet niekoniecznie z tego powodu w pierwszej kolejności. To może później troszeczkę jeszcze wyjaśnię, dlaczego się, skąd się biorą te no właśnie wspólnoty, bo to chodzi o wspólnoty, wspólnota ojczyzny. W semestrze zimowym tamtego roku była rodzina, później jest ojczyzna, teraz jest kościół, a jeszcze w następnym semestrze będą tak zwane wspólnoty lokalne. Czyli 2 premiery telewizyjne, programów telewizyjnych, które po prostu, które premiery wyglądają w ten sposób, że jest nakręcony program telewizyjny wspólnie i ten program później no, na zasadzie, nie wiem, premiery prawie że teatralnej w kościele w jakiś tam wieczór po mszy świętej, po dużym rozreklamowaniu i zapraszaniu gości na tą premierę, młodzież puszcza, prezentuje, mówi dlaczego to jest. Nie? Nawet mamy teraz już własne studio telewizyjne, żeśmy taką rzecz uruchomili, nawet miało być poświęcenie, ma być to poświęcenie tego studia 6 grudnia dopiero w odpust na czwartku. Ale już mamy studio, także mamy gdzie nagrywać po prostu takie rzeczy. Dlatego to dość szczegółowo opowiedziałem, żeby pokazać, to jest atrakcyjne dla młodych. Mm-hmm. To jest atrakcyjne dla młodych. Ja tutaj mam, wczoraj nawet miałem spotkanie z młodzieżą, no to na razie mam nadmiar operatorów. Wszyscy chcą być chłopaki operatorzy, bo to kamery, no green screeny, no to jest w ogóle ciekawe. No ale na szczęście też i w innych branżach, w organizacji planów, w charakteryzacji, w tych też chcą być. Czyli dzięki temu po prostu młodzież chce być. Tematem, jak wspomniałem, jest Kościół. I teraz w ramach formacji religijnej i społecznej my są katechezy na temat Kościoła. No, są różne rozmowy, są różne formy zresztą, tam prezentacje, dyskusje, świadectwa, wszystko na temat Kościoła. Nie? Czyli po prostu jakby ten program, który ma swój ważny temat i żebyśmy wiedzieli, rozumieli, co się po prostu dzieje jakby na tym ekranie wtedy i co przygotowujemy, musimy to wszystko przepracować. I jeszcze jedna rzecz. Uruchomiliśmy chyba ze 2 lata temu, może z 1,5, trochę tutaj ta pandemia nam wygenerowała taki pomysł. Służbę Matce Bożej to się nazywa. Wcześniej zresztą mieliśmy od wielu lat zawsze Bractwo Różańcowe było i to też nieźle funkcjonowało. Ale właśnie teraz żeśmy wygenerowali coś takiego jak Służba Matce Bożej. Proszę sobie wyobrazić, że od stycznia do czerwca tego roku otrzymaliśmy 10,5 tysiąca intencji, czyli próśb o modlitwę. No bo myśmy w czasie pandemii taką akcję zrobili, no to jak ludzie zaczęli nam pisać na różnych Facebookach i na takim specjalnym portalu, no to po prostu myśmy oniemieli ze zdziwienia. No i chwała Panu, dlatego że jak młodzież widzi te po prostu tysiące intencji, jak niektóre z nich czytamy, czy oni czytają i widzą po prostu, o co ludzie proszą, jakie mają straszne problemy, jak cierpią, jak wołają o pomoc, nie? No to robi wrażenie, nie? Także z tego właśnie się zrodziła ta Służba Matce Bożej, czyli kto chce, to wówczas może się przyłączyć do tej służby, a służba polega na tym, żeby codziennie modlić się dziesiątką różańca właśnie w tych intencjach. Do tego dołączamy swoje intencje, dołączamy najbliższych, odbywają się nabożeństwa w kościołach i to też fajnie działa. Także to w sumie tworzy program, tak jak mówię, z jednej strony on jest dość atrakcyjny, no bo telewizyjny, bo jest dużo takiej pracy konkretnej i naprawdę ciekawej. Na przykład te premiery, które żeśmy pokazywali w czerwcu, to one zgromadziły bardzo dużo ludzi. Znaczy tak jak na te nasze możliwości. No tam nie były tłumy jak tu, jak nie wiem, no Budka Suflera albo ktoś, ale to są oczywiście wystarczająco duże ilości osób, które patrzą na to, bo to przede wszystkim uzasadnia pracę tą, którą żeśmy włożyli z młodzieżą. Nie? Oni widzą, tak, to ma sens, to jest ważne.
No to jest bardzo ważne, tak, ponieważ dla wielu, podejrzewam, że dla wielu z tych młodych ludzi to jest tak naprawdę pierwszy kontakt z oceną tego, co zrobili, więc jest jakiś tam stres i odpowiedzialność za to, co wkładałam pracę przez ostatnie miesiące, ale z drugiej strony też może pierwsza konfrontacja z takim docenieniem i uwierzeniem w to, że jednak jestem do czegoś zdolny, na coś mnie stać, udało mi się coś zrobić.
Oczywiście, to znaczy ważne jest to, no w ogóle w tym procesie wychowania, czy w procesie takiego rozwoju intelektualnego, społecznego, no ważne jest, żeby no budować to poczucie własnej wartości, nie? Żeby ono nie było takie nadmuchane, puste, nieprawdziwe, tylko żeby ono było prawdziwe. Ale nawet co innego jeszcze chyba trzeba byłoby stwierdzić, że młodzi ludzie naprawdę potrafią bardzo dużo pracować. Oni no bo to jest ten okres takiego silnego rozwoju, nie? Chcę się uczyć, chcę poznawać. Tylko kiedy tak się nie dzieje? Kiedy właśnie jakby no nie są spełnione takie warunki? Nikt nie pochwali, ale po co to robić? Jest jakieś poczucie bez sensu. No oni mówią, nudno jest, nie? No tak, jeżeli to jakoś tak troszeczkę po prostu nie wiedzą po co, dlaczego, jak, to nie chcą. To wolą oddać się, no, przyjemnością, czyli na przykład gdzieś tam jakieś gry strategiczne albo jeszcze coś innego, nie? No ale jeżeli widzą sens, nie? Jeżeli mówią, nie, no rzeczywiście, nie? To jest fajne. A jeżeli jeszcze czują, że się uczą, A jeżeli jeszcze to wszystko jest robione w dobrej grupie, to znaczy właśnie ta atmosfera, to jest to, co ja na początku mówiłem, to jest w ogóle kluczowa sprawa, no to wtedy już są w zasadzie wszystkie warunki spełnione, żeby młody dał z siebie no prawie wszystko. To znaczy w grupie zawsze są tacy, którzy właśnie są niepewni, gdzieś mają złe te doświadczenia, gdzieś ich nie... No to oni aż tam troszeczkę się pozmieniają, aż zobaczą, że to jednak to nie warto, że trzeba inaczej. No ale to wtedy ci mocniejsi jakby ciągną, nie? Dają ten przykład. I to wtedy funkcjonuje. A jeżeli nie, no to po prostu... Nie chciałbym się źle wypowiadać, ale nieraz tak szkoła zadziała, nie? Że oni nie rozumieją, dlaczego się czegoś tam mają uczyć, po co, na pamięć. No to nie ma tej warstwy uzasadniającej, dlaczego to jest ważne. A jeżeli jeszcze sposób uczenia, czyli taka od strony takiej metodycznej, no i od strony właśnie prowadzącego jest to też nie do końca okej, tak sobie to nazwijmy, no to po prostu młody człowiek traci natychmiast taką motywację i chęć, nie? No ale to oczywiście jest dużo szersze zagadnienie. No tak działamy.
Bardzo, bardzo wyczerpująca odpowiedź, ale bardzo potrzebna. I też jeszcze raz tutaj chciałabym nawiązać do osób, o których wspominałam, że spotkałam właśnie osoby, które chociażby ukończyły Akademię Młodzieżową i też to, co chciałam podkreślić, to są osoby, które w tym momencie już jako dorosłe osoby zajmują się różnymi rzeczami, ale ta Akademia Młodzieżowa miała wpływ na to, że pierwszy raz uwierzyły w swoje możliwości, rozwinęły dalej te pasje i na przykład ich obecna praca zawodowa jest po części związana z tym, czego doświadczały po raz pierwszy w ramach Akademii Młodzieżowej. Więc może się komuś wydawać, że to jest tylko przygotowanie jakiegoś programu, zabawa w telewizję albo zabawa w teatr, ale dzieją się w głowach młodych ludzi rzeczy, które mogą, oczywiście nie muszą, ale bardzo często kiełkują i to te owoce są naprawdę długo. Falowe. No, dużo trochę słodzenia było teraz w tej części rozmowy, ale chciałabym wrócić do kwestii podstaw tego, że wasza fundacja i wasze cele opierają się o hasło Bóg, honor, ojczyzna, mówiąc tak w skrócie. Hasło, które w dzisiejszych czasach jest coraz bardziej, myślę, że nadużywane i może nie kojarzyć się dobrze. Zwłaszcza młodym ludziom. I to jest chyba duże wyzwanie i okazja do tego, żeby zadać chociażby pytanie, czy rzeczywiście te wartości powinny dalej wyznaczać ten kierunek wychowania. Ale do tego pytania powrócimy za chwilę.